braci i sióstr, pokój wam. No, bardzo mi przykro, że na pierwszego wzięto mnie. Ale muszę powiedzieć, że u nas rządzi trochę tak moje prawo despotyczne. Powiedziane i nie masz nic do mówienia, dlatego mi bracia wybaczą. Drodzy braterstwo, tutaj zgromadziliśmy się na to, abyśmy się mogli zastanawiać nad Słowem Bożym. Tak jak tutaj przez brata było wspomniane, że naszym najważniejszym zamiarem jest tylko otworzyć święto księgi i nad nią się wspólnie zastanawiać. No na pewno są różne tematy Pisma Świętego, nad którymi moglibyśmy się zastanawiać. Ale uważam, że dzisiaj za wskazane jako pierwszy wziąć słowa naszego Pana. Jego wielkie pragnienie, Jego wielką modlitwą i treścią życia było, i Tego powiedział takie piękne zdanie, w modlitwie do swojego Ojca w prośbie, które mamy zanotowane w Ewangelii Świętego Jana, w 12 rozdziale, a 28 wierszu mój tam. Ojcze, uwielbij imię Twoje. Przyszedł wtedy głos z nieba i uwielbiłem, i jeszcze uwielbię. I my się właśnie będziemy dzisiaj zastanawiać nad tymi pięknymi, wspaniałymi słowami Chrystusa. Nad tą Jego tęsknotą, kiedy będąc posłany tutaj na ziemi, kiedy widział świat zdegradowany upadkiem, degradacji, kiedy naokoło tylko bluźnierstwa, przekleństwa, nienawiść, egoizm, inne rzeczy, jak jego wielkim pragnieniem było, i zwróćcie się takimi słowami, Ojcze, kiedy jakby można powiedzieć, nadejdzie ta chwila, żeby to Twoje święte imię było uwielbione, żeby ludzie tylko i wyłącznie o tym myśleli, rozmyślali, to Jezus miał takie wielkie pragnienie. Gorące te słowa Pan wypowiedział w obecności swoich uczniów i publiczności. Przy pewnej okazji, kiedy to przyszli Grekowie i zwrócili się do Filipa, Filip zwrócił się do Andrzeja, no bo my chcemy widzieć Jezusa, jak to czytamy, powyższe słowa Ewangelii Świętego Jana, w 12 rozdziale od 20 wierszu mój tam. A byli niektórzy Grekowie z tych, którzy przychodzili do Jerozolimy, aby się modlili święta. Ci wtedy przyszli do Filipa, który był z Betsajdy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc, Panie, chcemy Jezusa widzieć, bo już o Nim słyszeliśmy, a jednak Jego jeszcze nie widzieliśmy. Wszedł Filip i powiedział Andrzejowi, Andrzej zaś i Filip powiedzieli to Jezusowi. A Jezus odpowiedział im, mówiąc, przyszła godzina, a był uwielbiony Syn Człowieczy. Że nie tylko tutaj w tych granicach Palestyny o mnie będzie słyszane, ale nareszcie rozejdzie się sława o mnie i po całym świecie. Jeżeli tutaj ludzie przyszli, a z Grecji, za granic Palestyny, i oni się chcą ze mną spotkać, to na pewno oni o mnie zaniosą i gdzieś indziej. Ale tak samo Jezus nie myślał tylko o sobie, ale zwrócił się do Boga w takiej modlitwie. Ojcze, uwielbij imię Twoje. A wtedy usłyszał taki głos, z nieba ten głos przyszedł. Uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Grekami, drodzy braterstwo, nazywano tych wszystkich ludzi, którzy mieszkali poza granicami Palestyny. Obojętnie mogli to być prozelici, którzy przyjęli wiarę żydowską, a tak samo mogli być to nawet Żydzi, ale mieszkający w obcych innych krajach, bo w tym czasie wiemy, że Żydzi znajdowali się już na wygnaniu w diasporze. Tak dzisiaj, drodzy braterstwo, nieraz ci Polacy, którzy mieszkają w Ameryce czy gdzieś indziej, to my ich już nie nazywamy Polakami, tylko ich nazywamy jak? Amerykanie przyjechali, a nieraz tylko dodajemy polskiego pochodzenia. Tak podobnie i tamto byli Żydzi, którzy przyjechali do Jerozolimy, aby się modlili. A kiedy się dowiedzieli, że na ziemi jest taki wielki prorok, a nawet niektórzy mówią, że to jest Mesjasz, to przyszli do apostolów, chcielibyśmy się spotkać z tym Jezusem. Chcielibyśmy zobaczyć, co to za postać szlachetna i święta, o której myśmy słyszeli, ale jednak jeszcześmy Jego nie widzieli. Jak już powiedzieliśmy, przy tej okazji powiedział Pan Jezus te słowa, to swoje wielkie pragnienie, ażeby nadeszła ta chwila, żeby imię Boże było wielbione po wszystkiej ziemi, a nie ograniczało się tylko do jakiegoś małej garstki ludzi, nie ograniczało się tylko do jakiegoś jednego narodu, ale aby ono było rozsławiane po całej ziemi ziemskiej. Był już na naszej ziemi taki okres czasu, gdzie imię Boże było sławione po całej ziemi. Był taki okres czasu, jak nawet o tym wspomina psalmista Dawid. Kiedy czytamy psalmie 8 od 1 wierszu do 5, mówi tak. Panie, Panie nasz, jako zacne jest imię Twoje, chwalebne i święte po wszystkie ziemi, któryś wyniósł chwalę Twoją nad niebiosa. Z ust niemowlątek i sące ugruntowałeś moc Twą dla nieprzyjaciół Twoich, abyś wyniszczył nieprzyjaciela i tego, który się mści. Gdy się przypatruje niebiosom, dzielo rąk Twoim, miesiącami Ci wszystko coś uczynił, wtedy mówię, cóż właściwie jest człowiek, iż nań pamiętasz, albo syn człowieczy, iż go nawiedzasz. Bo mój malomniejszym uczyniłeś go od anioła, chwalą i czcią okoronowałeś go. Był to okres czasu, drodzy braterstwo, wtedy, kiedy na naszej ziemi jeszcze nie było grzechu, nie było nienawiści, nie było egoizmu, ale panowała jedna harmonia między Bogiem i człowiekiem. Gdzie ta harmonia nie była jeszcze zerwana, wtedy, kiedy pierwszy człowiek był stworzony człowiekiem doskonałym, bo wszystkie dzieła Boże są dziełami doskonałymi i nie tak, jak nam mówią ateiści, że właśnie człowiek był niedoskonałym jakiś stworem uczyniony, z protoplazmy. Ale my widzimy, jak niektórzy mówili, a już dzisiaj ta nauka poszła, widzimy, w zapomnienie przechodzi. Że człowiek podobny był do niższych zwierząt, do małpy. I dopiero drogą ewolucji doszedł do tej pełnej doskonałości swojej. Nie tak było, bo dzieła Boże są dziełami doskonałymi i Bóg uczynił pierwszą parę ludzi ludźmi doskonałymi. I wtedy to zacne imię Boże było wspomniane. Wszystko było w harmonii z Bogiem. Wszystkie istoty tak duchowe, jak i na ziemi człowiek, nic innego tylko wielbili święte imię Boże. A znalazł się przeciwnik Boga i ludzkości szatan, który naruszył tą wspaniałą harmonię i targnął się, aby ogłosić boską chwałę i potęgę imię Boże. Bo tak później nawet apostoł Paweł mówi, który stał się uzurpatorem, który widzimy, targnął się na boską cześć i chwałę i zwrócił się do tego pierwszego człowieka, a nawet niewiasty użył, człowieka nieświadomego, a przecież ona nigdy nie wiedziała, że czy może w cesarstwie wielkim, boskim być ktoś, który by chciał ich w błąd prowadzić, który by chciał, widzimy, to święte imię zbezcześcić, a zwrócił się takimi słowami, jak czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 3 rozdziale, a 5 wierszu mój tam. A wie Bóg, że któregokolwiek dnia z niego jeść będziecie, otworzą się oczy wasze i będziecie jako bogowie znające dobre i złe. On pokazał Boga zazdrosnego. Przedstawił, że Pan Bóg jest taki, który uczynili ich niższymi. Ale gdybyście teraz spożyli z tego owocu zakazanego, który On wam zakazał spożywać, to przecież Pan Bóg o tym dobrze wie, że wasze oczy by się otworzyły, bylibyście wtedy jako bogowie, wy byście widzieli, co to dobre i złe, a dlatego Pan Bóg was stara się trzymać w nieświadomości. Targnął się na chwałę boską, na boską potęgę, boską doskonałość i przedstawił właśnie w taki sposób, drodzy braterstwo, Boga właśnie w złym świetle. I od tej pory imię Boże jest w nieposzanowaniu. Jest ono bezczeszczone, lżone, choć niewyrane, a tak samo jest niezrozumiane przez ludzkość w ogólności. Dzisiaj, drodzy braterstwo, nieraz słyszymy różne, jak to się mówi, anegdoty, kawały. Nieraz się bierze to święte imię. My jako ludzie wierzący przy tych rzeczach nigdy nie bądźmy. Niech nasze uszy nie słyszą. A gdybyśmy kiedykolwiek usłyszeni, mamy stać obowiązek stanąć w obronie tego świętego imienia i Pana Boga. Bo to było wielkim pragnieniem Chrystusa. On w swojej modlitwie się modlił, I ci wszyscy, którzy naśladują Chrystusa, takimi powinni być. Narody pogańskie, drodzy braterstwo, z ich wierzeniami tylko bluźnili świętymi Boże. Kiedy czyniono sobie różnych bożków, różne widzimy niedorzeczne rzeczy i człowiek w robocie ludzkiej klaniał się, uważał, że sam uczynił jakieś dzieło, a później wobec tego dzieła klękał, modlił się, tym samym bezcześcili Boga. Pan Bóg powiedział, nie życzę sobie żadnego obrazu tego, ani podobieństwa to, co jest na ziemi, ani to, co jest na niebie, bo to jest przeciwieństwem mojej chwały. Bo człowiek jako istota cielesna nie jest w stanie sobie nawet wyobrazić potęgę i chwałę Boga. Dlatego też narody pogańskie przez swoje wierzenia, przez swoje bóstwa, to tylko nic innego chwały Bogu nie przynosili. Oni mogli nawet wierzący, mogli nawet tak wierzyć, szczerze wierzyć, że wierzą prawdziwemu Bogu, ale się to Bogu nie podobało, bo o tym wspomina święty apostoł Paweł w liście do Rzymian w 1 rozdziale od 18 wierszu, a do 25 przeczytamy sobie następujące słowa. Bo ponieważ gniew Boży objawia się z nieba przeciwko wszelkiej niepobożności i niesprawiedliwości tych ludzi, którzy zatrzymywają prawdę Bożą w niesprawiedliwości. Przetoż co może być wiedziane o Bogu jest w nich jawno, gdyż im Bóg objawił. Także ludzie nie mogą powiedzieć, że Boga nie znają, bo Pan Bóg objawił. Bo rzeczy Jego niewidzialne od stworzenia świata przez rzeczy uczynione widzialne bywają. To jest ona wieczna Jego moc i bóstwo na to, by oni byli bez wymówki. Każdy jeden, drodzy braterstwo, gdyby chciał poznać wielkość i potęgę Boga, to niekoniecznie, ażeby może zajrzał do Pisma Świętego, ale niech tylko popatrzy się na naszą piękną ziemię, na te góry, morze, rzeki, na te piękne drzewa, rośliny, na te kwiaty, na te żyjące stworzenia, czy ptactwo niebieskie, czy widzimy ziemskie, czy ryby, czy niech popatrzy się na człowieka, co to za piękne, misterne istoty zostały stworzone. Jak to wszystko przez Boga zostało przemyślane. Czyż to trudno poznać prawdziwego Boga? Apostoł Paweł mówi, że jeżeli by ktoś chciał, to nawet te rzeczy niewidzialne, gdyż Pan Bóg jest istota niewidzialna, Jego nigdy nikt nie widział i widzieć nie może, bo Jego wielka potęga i chwała zniszczyłaby cały świat, ludzkość w jednej chwili, gdyby się okazał. Ale przez rzeczy widzialne Boga zrozumieć mogą. I tutaj mówię, jeżeli ktoś nie rozumie, albo jemu nie służy, to niech się nie wymawia, że nie zna Boga, bo tylko mówi, że po prostu nie chce. Przecież poznawszy Boga, my nie chwalili jako Boga, ani mu dziękowali, owszem, znikczemnieli w myślach swoich i zaćmiło się bezrozumne serce ich. Mieniąc się być mądrymi, zglupieli i odmienili chwałę nieskazitelnego Boga w podobieństwo obrazu, skazitelnego człowieka i ptaków, i czworonożnych zwierząt i plazu. Przetoż podał je Bóg porządliwością w sercu ich nieczystości, aby leżeli ciała swoje między sobą. Jako te, którzy odmienili prawdę Bożą w kłamstwo i chwalili stworzenie i służyli mu raczej niż stworzycielowi, który jest błogosławiony na wieki wieków. I dalej apostoł dodaje amen. Czyż więcej dodać nie można. Tak, drodzy braterstwo, w takim stanie znalazły się narody pogańskie. Od chwili, kiedy pierwszy to jest przeciwnik Boga, zjutł naszą pierwszą parę ludzi. Możecie się klaniać zwierzętom. Możecie uznawać dzieła boskie, wszystko, tylko żebyście nie czcili i nie wielbili Stwórcę. To mu zależało, aby tylko ogolocić, obrać z chwały Bożej. I rzeczywiście udało mu się zwieść całe rodze ludzkie, szczególnie narody pogańskie. Narodowi izraelskiemu po pewnym okresie czasu Pan Bóg dał zakon, który ten zakon miał rozsławić imię Boże. I to miało przynieść wielką chwałę dla Boga. Kiedy naród izraelski został uprowadzony z niewoli egipskiej, a przyszli do góry Bożej Synaj, tam Pan Bóg powiedział tak, jeżeli chcecie mi służyć, to ja wam dam swoje prawa, zaszczepię was i wy będziecie narodem świętym, kapłańskim narodem będziecie. Вы будете хвалили, вельбили имя Мое, чтобы иные народы через вас познали том правды. Але что еще оказало? Замест, дорогие братерство, вельбить имя Боже, то через закон народ жидовский еще знов бардзе снеславил то имя. Тож може поїдь, браче, але хіба то не є так, як ти мовиш. Читаємо слова листу до Жимян, слова знов апостола Павла, в другому розділі від 23-го віршу до 25-го мита. Хтори ще хлюбі з законом, Павел мовить то жида. Через престемство закону Бога лжиш. Ім'я Боже є зневажене через ваше невиконання закону. Albo imię Boże dla was bluźnione bywa między pogany, jako napisano. Choć obrzezanie jest pożyteczne, jeżeli byś pełnił zakon, ale jeśli byś nie był przestępcą zakonu, twoje obrzezanie stało się nieobrzezką. Dlatego, że naród żydowski, znając Boga, że Pan Bóg jest bardzo wspaniały, Pan Bóg jest w wielkiej sile, bo i z wielkiej niewoli egipskiej wyprowadził. Widzieli tą boską potęgę, tylko nie mogli zrozumieć Boga jako istotę doskonałą. A jako istotę doskonała, to ma wszystko doskonałe i prawa swoje doskonałe. Dlatego, kiedy Pan Bóg zaofiarował im, że jeżeli byście chcieli, wam dał swoje prawa, cokolwiek Pan Bóg rozkaże, to my co? Uczynimy. Nie wiedzieli, że człowiek jest istotą niedoskonałą. Podjęli się tego, co w zasadzie było dla nich niewykonalne. Dlatego nie wykonując tego zakonu, nie przynosili chwały Bogu przez swoje życie. Przez niewykonanie zakonu, przestępstwo zakonu, lżone było imię Boże. Bo rzeczywiście widzimy, sami później tak mówili, że to nie jest ich wina. Ja się staram czynić jak najlepiej, ale to Pan Bóg dał mi prawa za ostre, niedoskonałe prawa. Ja nie jestem w stanie wykonać tych praw. I znów chwała Pańska, imię Boże było bluźnione. A nawet apostoł Paweł mówi, że Żydzi żyli pod zakonem. Mieli sobą reprezentować coś. Inne narody mieli się na nich patrzeć jako na tych ludzi świętych, doskonałych, ale tam nie widzieli takich. Tak samo umierali, tak samo grzeszyli, tak samo i inne rzeczy mieli, wojny prowadzili. I wobec tego jest powiedziane, że inne narody, patrząc się na to wszystko, też nie przechodzili do poznania i wielbienia imienia Bożego, a raczej jeszcze imię Boże potępiali. Jezus prosi, nasz Pan się modli, Ojcze, uwielbij, gdyż tylko Ty i wyłącznie to od Ciebie zależy. Rozumiał Chrystus Pan, aby imię Boże było wielbione po wszystkiej ziemi, to niezależne jest od żadnego człowieka. Ani Chrystus Pan nie był w stanie, kiedy był na ziemi, to uczynić, tylko zależne było od Boga. Uwielbij, Ty sam uwielbij. W jaki sposób, żeś Ty nakreślił plan zbawienia i od tego zależne jest wszystko. Jezus w gorącej tej modlitwie prosi się, aby jak najprędzej ten plan się Twój wypełnił, aby to święte imię było właśnie wielbione po wszystkiej ziemi. Jezus w każdej sprawie zwracał się do Ojca. My też tak powinniśmy patrzeć się, jaka jest wola Boża i w każdej naszej sprawie, czy życiowej, czy cokolwiek na świecie się dzieje, we wszystkim dopatrywać się wyłącznie i tylko woli Bożej. Zwracać się do Niego tak samo, jak zwracał się Chrystus Pan Ojcze. Uwielbij to imię Twoje, aby właśnie świat kiedyś się wyczcił i wielbił. Co to znaczy się uwielbić? Uwielbić jest to źródło słów, z którego pochodzą i inne słowa. Znaczy się chlubić, chwalić, uczcić, czcić, wielbić, wychwalać, wysławiać, wywyższać. To wszystko jedno słowo się mieści. Żeby to imię Boże było chlubione przez wszystkich. Żeby każdy mógł się chwalić tym świętym imieniem Twoim. Żeby nie tylko sam się chwalił, ale Ciebie mógł wychwalać. Żeby Ciebie czcił, wielbił, wychwalał, mówi wysławiał, a zarazem w każdym jednym czasie i myśli Ciebie wywyższą. To Bóg sam ma uwielbić, tak się stanie, kiedy przyjdzie właściwy czas od Boga naznaczony. Nie prędzej ani później, tylko w słusznym przez Boga czasie naznaczonym, że kiedy imię Boże będzie wielbione. Były i do tej pory są niektóre osoby, są nawet ludzie, widzimy wyznania, które sobie postanowili, aby tylko usprawiedliwić, uwielbić imię Boże. Żeby do każdego człowieka, do każdego domu zanieść o tym świętym imieniu. Ale czy to już jest właściwy czas? I czy dzisiaj imię Boże zostanie wychwalone, uwielbione? My wierzymy i zwracamy się do Niego, tak jak Chrystus Pan, że Ty, Ojcze, uwielbi. Kiedy Ty uważasz za ten słuszny czas, to na pewno tak się stanie i to imię Twoje będzie uwielbione. Imię Boże jest to, drodzy braterstwo, Jehowa. Inni oddają Jahwe. Po hebrajsku stara pisownia hebrajska nie znala samogłosy, tylko znala spółgłoski. I w brzmieniu hebrajskim to występuje Jahwe. Dlatego dokładnie może my nawet tego brzmienia nie znamy. Czy to się dokładniej by wyrażało Jehowa? Czy by się dokładnie wyrażało Jahwe, czy być może jeszcze Jah, ale to nie jest najważniejsze, my rozumiemy, że odnosi się do tego wielkiego i wspaniałego imienia Bożego. Czy tylko to Pan Jezus miał na myśli, kiedy powiedział uwielbij imię Twoje, żeby ludzie wiedzieli, że to imię Boże jest Jehowa albo Jahwe? Czy tylko to Pan Jezus miał na myśli? Na pewno, drodzy braterstwo, nie. Bo naród żydowski wiedział, że imię boskie jest Jehowa. W Starym Testamencie, tu widzimy, jest bardzo dużo wyrażenie to imię. Może tym, które my się jeszcze w większości posługujemy brytyjskim tłumaczeniem, tam mało jest, jeden jedyny raz jest wspomniane. Natomiast, drodzy braterstwo, już Biblia tysiąclecia oddała, że w Starym Testamencie bardzo dużo razy jest to imię wspomniane. Jezusowi nie rozchodziło się o samo brzmienie tego imienia, ale rozumiemy, że to imię Jehowa jest synonimem charakteru boskiego. Ono oznacza charakter. I tutaj my się nad tym chwilowo zastanowimy. Może dzisiaj, drodzy braterstwo, jeżeli się rodzicom rodzi jakieś dziecię, to nie przywiązuje uwagi do danego charakteru, do imienia, do brzmienia, które ma później ten charakter się odznaczać. Ale w starożytności do tego przywiązywano wielką wagę. A nawet niektóre imiona dzisiaj, prawda, to samo przez się mówią coś. Czy taki charakter później danego człowieka jest, czy nie, to jest inne znaczenie. Jakbyśmy wzięli Bogusław, ten, który ma Boga sławić, Bogumił, no, który ma milować, prawda, Boga, albo Sławomir, czy Anastazja, czy jakieś inne, to są imiona, które przez się coś mówią. Tak, drodzy braterstwo, i imię boskie, ono coś mówi. Bo słowo Jehowa znaczy się Bóg Wszechmogący, Pan Światu, Pan nad Pany, Pan Wieczności, sam przez się egzystujący, nieśmiertelny, jam jest, który jest, albo będę, który będę, różnorakie tłumaczenie właśnie Pismo Święte. To jedno imię święte. I dlatego modlitwą naszego Pana było, aby ono było uwielbione, żeby ludzie Jego zrozumieli, co ono wyraża, co te święte imię mówi, żeby nadszedł taki właściwy czas. Pamiętajmy, drodzy braterstwo, że w starożytności Abraham często to imię wspominał, często Abraham wypowiadał to święte imię, a nawet pamiętamy przy tym, kiedy ofiarował swojego syna Izaaka i kiedy zamiast jego ofiarował baranka, gdy zobaczył w cierniach uwiązanego. I miejsce to nazwał Jehowa Ire po hebrajsku, albo po naszemu Jehowa obmyśli, Pan obmyśli. Ale jednak później Pan Bóg powiedział już do Mojżesza, blisko 400 lat po Abrahamie, to takie zdanie, że Abraham imienia Bożego nie rozumiał. Bo czytamy w drugiej księdze Mojżeszowej, szóstym rozdziale, a trzecim wierszu Mojżesza, którym się okazał Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi w tym imieniu, że mnie zbóg wszechmogący, ale w imieniu moim Jehowa nie jestem poznany od nich. Że imię moje jest Bóg wszechmogący, to już wiedział Abraham, wiedział Izak, jako patriarchowie narodu izraelskiego wiedzieli, ale że imię moje jest Jehowa, to oni nie wiedzieli. No jak nie wiedzieli, jak mówimy, że nawet sami powtarzali. Wiedzieli, drodzy braterstwo, tylko jedną część znaczenia imienia tego Jehowa, bo jak już powiedzieliśmy, że ono też znaczy Bóg wszechmogący. O tym wiedzieli. Ale dalszego znaczenia tych imion, że to jest Pan Światu, Pan nad Pany, Pan Wieczności, sam wszechegzystujący, nieśmiertelny, będę, który niezależny jestem od nikogo, od niczego tego, to nawet Abraham nie rozumiał. Dlatego też, drodzy braterstwo, dopiero od Mojżesza i prorocy rozglaszali dalsze znaczenie tego imienia Bożego. Już później i w psalmach, i w księgach mojżeszowych są takie wyrażenia, które wszystkich odczytywać nie będziemy, bo by nam bardzo dużo czasu zajęło, tak jak ten jest powiedziane, tyś od początku i do końca jesteś Pan Bóg. No i wiele innych takich wrażeń, czyli już mówi coś o wielkiej potędze Bożej, o wielkim, to jest życiu Boga. No ale drodzy braterstwo, jeszcze i tak, jeszcze prorocy dokładnie może nie przedstawili tego imienia. To też Chrystus, kiedy przyszedł na padł ziemski, kiedy otworzył swoją Ewangelię, to dopiero apostoł Paweł mówi, wyprowadził dalsze znaczenie tego imienia Bożego, które my dzisiaj już pojmujemy, a którego inni nie pojmowali i takiego słowa w Starym Testamencie, braterstwo. Gdybyśmy szukali od samego początku pierwszych ksiąg mojżeszowych, aż dowidzimy do Malachiasza proroka takiego słowa, jak nieśmiertelne, to oni nie spotkali i nie wiedzieli. Dopiero Chrystus Pan przez swoją Ewangelię wyjaśnił znaczenie nieśmiertelności. I że tam w drugim liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale, a w wierszu 10 następujące słowa. A teraz objawiona jest przez okazanie się Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który śmierć zgładził i żywot na jaśnie wywiódł i nieśmiertelność przez Ewangelię. Dopiero Ewangelia Chrystusowa powiedziała dokładnie, co to jest nieśmiertelność. Że to jest tam, który jest niezależny. To jest tam, który od nikogo nie jest zależny. Stan, który widzimy, Bóg, który nie miał nigdy początku i końca, mieć nim będzie. I tutaj, drodzy braterstwo, Chrystus Pan przez Ewangelię wyprowadził to. W zupełności dokładnie wyjaśnił jeszcze Chrystus Pan znaczenie imienia Bożego. Bo jak czytamy Ewangelię świętego Jana w 17 rozdziale, a 28, 26 wierszu, to tam jest wyrażone takie zdanie, w tej modlitwie arcykapłańskiej, ostatniej modlitwie, po spożyciu baranka, tak samo widzimy, drodzy braterstwo, kiedy ustanowią nową pamiątkę wieczerzy pańskiej, to stanął i powiedział taką piękną modlitwę, która została zapisana, modlitwa, którą widzimy, Jan zapomnieć nie mógł i nie zapomniał i dosłownie nam wszystko podał, że się modlił za Kościołem, za nami się braterstwo modlił. A na końcu to powiedział tak, i uczyniłem im znajome imię Twoje, i znajome jeszcze uczynię, aby miłość, któraś mi umilował w nich była, a ja w nich, mówi tam. Uczyniłem znajome imię. Przecież jak już mówiliśmy, drodzy braterstwo, że apostolowie pochodzenia żydowskiego, to słowo Jehowa oni znali. Apostolowie, którzy Stary Testament znali, to znali pewne znaczenie tego znaczenia słowa Jehowa, co to znaczy się, jakim jest Pan Bóg, ale to było jeszcze niezupełne. Chrystus Pan dopiero wyjaśnił, co to jest nieśmiertelność, ale jeszcze nie na tym się kończyło znaczenie tego świętego imienia Bożego. Bo jak już powiedzieliśmy, że imię to jest zarazem synonimem charakteru, i ono określa piękny charakter boski. A wiemy, że charakter boski To jest bardzo piękny, wspaniały, doskonały charakter boski. Ale krótko moglibyśmy takiego jakby streścić, to się mieści, widzimy, w czterech takich zasadniczych przymiotach, z którego wypływają i inne jeszcze przymioty. To jest mądrość, sprawiedliwość, miłość i moc. Tutaj jest właśnie, drodzy braterstwo, pokazane, że Pan Bóg posiada tą mądrość. I tą mądrość boską możemy wszędzie zobaczyć. Kiedy patrzymy się dookoła siebie, jak już powiedzieliśmy, kiedy patrzymy się i na nas, kiedy, drodzy braterstwo, nie ma dwóch ludzi podobnych do siebie, ani z wyglądu, ani z charakteru, ani z jakiej najdrobniejszej części, czy tu nie widzimy wielkie, piękne, misterne dzieło boskie. I cokolwiek spojrzymy, nam się tylko nieraz wydaje, nie ma dwóch zwierząt do siebie podobnych. Nam się tylko wydaje, że oni podobny. Nie ma dwóch drzew do siebie podobnych, ani nawet dwóch listków na jednym drzewie, żeby one były do siebie w zupełności. Już dzisiaj nauka nawet do tego doszła i wiedzą, że chociaż człowiek by na pozór był identycznie taki sam, bo są prawie, że można powiedzieć, sobowtóry, ale nigdy linie papilarne się nigdy nie powtórzą. To na tych palcach się nigdy nie powtórzą, drodzy braterstwo. To już nauka o tym wie. Czyli tutaj możemy zobaczyć boską mądrość. Ta boska mądrość, kiedy spojrzymy w górę, zobaczymy te światy, niekończące się te planety, które dzisiaj krążą, które widzimy, wszystko zostało stworzone. A przez kogo to zostało stworzone? Przez Boga, przez Jego potężną mądrość, doskonałą matematykę, która nigdy niczym nie pomylił i pomylić się nie może. Nie ma żadnych katastrof, nie ma żadnych zdarzeń. I tutaj właśnie, drodzy braterstwo, to jest święte imię Boże, jest, można, wielbione. Dzisiaj ludzie tego zrozumieć nie mogą. Dlatego Jego nie wielbią. My natomiast ilekroć tylko patrzymy się i na ile nasz umysł jeszcze niedoskonały jest w stanie to wszystko pojąć, to z naszego serca powinna, jak i tak samo Chrystus, Pan się wyraził, być taka tęsknota, aby jak najprędzej przyszedł ten właściwy czas, żeby ludzie, tak samo jak my dzisiaj Jego czcimy i wielbimy, że mogli poznać Boga, Jego czcić i wielbić. Następnym przymiotem jest boska sprawiedliwość. Cały wszechświat jest utwierdzony na boskiej sprawiedliwości. Boska stolica jest na tym postanowiona. Bóg nigdy nie może, to co raz powie, zmienić swojego zdania. Człowiek tak, istoty ludzkie tak, ale Bóg nigdy tego zdania nie zmieni. Jeżeli powiedział do człowieka, dnia którego jeść będziesz, śmiercią umrzesz. Pomimo tak wielkiej tragedii, która na świecie się stała, pomimo tyle, ile ludzie dzisiaj umierają, ile las się przelewa, ale Bóg powiedział i to się stało faktem dokonanym. Drodzy braterstwo, my to dzisiaj rozumiemy, sprawiedliwość boską, i my imię Boże wielbimy, ale cały świat Jego nie rozumie, dlatego zarzuca, gdyby Pan Bóg był, to czy by taka śmierć była? Czy by tak ludzie umierali? Gdyby Pan Bóg był, czy te obozy, krematoria, kiedy się paliły, gdzie Pan Bóg był? Takie nieraz słyszymy zdania. Nas, jako ludzi wierzących, serce boleje, że nie na kiedy nadejdzie ten czas, żeby ci ludzie tak samo razem z nami mogli czcić i wielbić tego prawdziwego Boga. I to było wielkim pragnieniem i modlitwą naszego Zbawiciela. Trzecim przymiotem to jest boska miłość, która pokazana jest w posłaniu swojego Syna tutaj na padł ziemski. Bo rzeczywiście do tej pory człowiek umierał śmiercią wieczną. Wprawdzie były pełne nadzieje, że tak zawsze trwać nie będzie. Ale tak długo, dopóki Chrystus nie przyszedł na ziemię. Jest pokazana wielka, niezgłębiona boska miłość. Bo któż by swoje dzieci oddał za ludzi grzesznych, zdegradowanych, swego Syna jednorodzonego, umiłowanego. To też często śpiewamy ten werset Pisma Świętego, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, lecz miał żywot wieczny weń. I czwartym przymiotem boskim to jest moc. że Pan Bóg w słusznym swoim czasie wszystko z tej degradacji, z tego upadku wyprowadzi. Że to tylko do czasu grzech istnieje, tylko do czasu śmierć istnieje, tylko do czasu widzimy ludzie umierają, ale przyjdzie taki czas, że znów boska potęga zostanie zamanifestowana. Tak jak ona już była zamanifestowana w przedziale stworzenia, tak teraz znów przez zbudzenie tego człowieka, doprowadzenie jego do doskonałości. I to Chrystus Pan przez swoje życie swoim uczniom, jak później się modlił, że oznajmiłem imię Twoje, a jeszcze oznajmię. I właśnie dalsza część tego oznajmienia imienia stała się przez apostolów, przez Nowy Testament i my to dzisiaj rozumiemy. To Jezus objawił swoim uczniom i apostolowie przekazali nam, lecz cały świat w dalszym ciągu braterstwo nie rozumie Boga i bluźniom to święte imię. Nawet ci, którzy się przyznają ludźmi być wierzącymi, jeżeli ktoś ci stworzenie, jeżeli ci jakieś obrazy lub cośkolwiek w jakiś sposób obraża sobie Boga, taki bluźni święte imię Boże, tak apostoł Paweł powiedział. Czy to do kogoś by się odnosiło, czy do nas? Gdybyśmy sobie Boga nieraz malowali, tak jak nieraz na obrazach jest, staruszka z długą brodą, czy jakieś inne rzeczy, cośkolwiek, i wierzyli, że taki jest Pan Bóg, mniej więcej, chociaż może całkowicie niepodobny, to bluźnimy święte imię. Nam tego nie wolno. W narodzie żydowskim było zakazane, że nie będzie sobie czynił żadnego obrazu rytego, ani żadnego podobieństwa tego, które jest na górze, na dole, w ziemi czy gdziekolwiek, że w tym celu abyś jemu się kłaniał, abyś jakiś szacunek do tego miał, albo cośkolwiek, bo to się Panu Bogu nie podoba. I dzisiaj w dalszym ciągu widzimy, że świat jeszcze nie czci Boga, nie wielbi Jego świętego imienia, lecz tylko ci, którzy poznali Boga, Chrystusa, ci Jego wielbią. Lecz wierzymy, to co odpowiedziany odpowiedział głos nieba. I dalszą część naszego rozważania to będzie tak. Ojcze, uwielbij imię Twoje. Przyszedł tedy głos nieba. Uwielbiłem i co? I jeszcze uwielbię. Pragnienie Twoje, Synu, ziści się. Jakby ten głos, widzimy, boski przemówił do niego. Ja myślę, że nie tylko słyszał Chrystus Pan ten głos, ale słyszeli i inni, które koło niego słyszeli. Kiedy patrzyli się na tą świetlaną postać Chrystusa, na jego wielkie pragnienie, żeby to się ziściło, jak on gorącymi słowami zwracał się do Boga, a naraz takie zdanie. I uwielbiłem, ale nadejdzie czas i jeszcze uwielbię. Uwielbiłem. Przez posłanie Syna cele dokonania ofiary odkupienia. Już za pierwszego przyjścia, kiedy Bóg posłał swojego Syna na ten padł ziemski, a w tym celu, że przeblagana była boska sprawiedliwość, nastąpiło pierwsza część uwielbienia imienia Bożego. Uwielbiłem, kiedy Chrystus przyszedł na ziemię, kiedy później ze siebie złożył ofiarę odkupienia, to był czas, że już uwielbiłem. Synu, bądź spokojny, bo już imię moje jest uwielbione. Ale nadejdzie czas, że jeszcze Jego uwielbienie. Uwielbiać w dalszym ciągu znaczenie tego jest, to znaczy się chwalić, wykazywać zalety czyjeś lub kogoś. Zalety czyjeś lub kogoś wykazywać, to nic innego, tylko jest uwielbieniem Boga. Wykazywać mówi tak, odzywać się z uznaniem do kogoś, to jeszcze kogoś wielbi. Błogosławić kogoś, adorować kogoś, czcić kogoś, mieć kogoś w poszanowaniu, to nic innego, nie jest tylko wielbienie kogoś. A właśnie ich wielbienie imienia Bożego za czasów Chrystusa było, bo on takim był. On właśnie chwalił. On wykazywał zalety swojego Ojca, on go czcił i wielbił. On zawsze i wszędzie podkreślał, nauka moja to nie jest ci nauka moja, ale onego, który mi posłał. Ten, który mi posłał, jest większy niżeli ja. To, co ja o niego słyszałem, to ja tu wszystko wam mówię. Co u niego się nauczyłem, to ja was nauczę. Czy to nie było, drodzy braterstwo, wykazywanie zalet boskich? Czy to nie było, widzimy, drodzy braterstwo, widzimy chwalenie, uznawanie naszego Pana? Czy nie widzimy Boga chwalenie, adorowanie, że Chrystus Pan całe swoje życie miał poszanowanie? Kiedykolwiek wyrażał to imię Ojcze, wyrażał Jego zawsze z namaszczeniem. Twarz Jemu jaśniała. Wyrażał Jego w taki sposób, że ktoś widział, że to jest cześć, oddawanie czci. Bo czasami rzeczywiście można kogoś powiedzieć, na przykład w świecie, można powiedzieć na swoich rodziców ojcze, a ojcze może być różnica, czy nie może być różnica? Może. Może kogoś tak wyrażać to imię do swoich rodziców cielesnych, że to będzie namaszczenie. Każdy zrozumie, że dany syn czci swojego ojca. Ale można powiedzieć ojciec, ojczym, ojte, takim, że to jest po prostu no, jakiś obowiązek. Jakiś tak nieraz widzimy od niechcenia się powie. Można tak samo ćwiczyć, to nawet jest nie powie mój ojciec, mój tatuś, tylko jak jeszcze mój stary. Tak, to jest bezczeszczenie imienia swoich rodziców, drodzy braterstwo. Dlatego też Pismo Święte powiedziało, że przyjdzie taki czas, że nie będą mieć rodziców poszanowania. Rodzice nie będą mieli uszanowania. Tak, drodzy braterstwo, można się odnosić i do Boga. Nie wystarczy tylko powiedzieć Ojcze, czy Boże, czy coś podobnego, ale żeby to wyrażenie nasze zawsze wyrażało cześć, uszanowanie, adorację. Kiedykolwiek do Niego się zwracamy, to żeby to było łączone z namaszczeniem, żeby to święte imię, drodzy braterstwo Boże, nikt nie zrozumiał, że my tylko czynimy to od niechcenia. Czynimy z obowiązku albo z jakiegoś przymusu, ale żeby każdy zobaczył, czy w tej chwili powie, czy uwierzy, czy nie wierzy, ale powiedział, naprawdę to jest człowiek wierzący. Naprawdę to jest człowiek głęboko żyty ze swoim ojcem. Dlatego też usłyszeli apostołowie, a przez apostolów i słyszymy my, uwielbiłem. I drodzy braterstwo, stało się za życie naszego Zbawiciela, kiedy nawet przy narodzeniu, przy tej okazji, że jutro, od jutra się rozpoczynaje to święto narodzenia Pańskiego. Chociaż tutaj brat przede mną wspomniał, ja nie mam zamiaru brać o narodzeniu Pańskim. Myślę, że tu któryś z braci weźmie jutro czy pojutrze na ten temat. Ale wiemy, że to nie jest właściwa data narodzenia się Pańskiego, bo w tym czasie w Jerozolimie, w Palestynie raczej się już owce nie pasają, ale gdzieś około października. Ale dla nas nie stanowi żadnej różnicy. Jeżeli cały świat chrześcijański przyjął tą datę, dla nas też ona nic nie ma przeciwko temu, prawda, że my razem się przyłączamy. Ale tutaj nas interesuje, w jaki sposób przy narodzeniu naszego Pana już imię Boże było uwielbione. Czytamy Ewangelię Łukasza w 2 rozdziale 13 i 14 wiersz następujący słowa. A zaraz onym aniołem przybyło mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiący: chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój, w ludziach dobre poznanie. Czy to imię Boże już nie zostało uchwalone? Kiedy na ziemi widzimy, świat nie był przygotowany. Wprawdzie jest powiedziane, że wszyscy oczekiwali Mesjasza. Ale tej nocy wszyscy spali. Nie było nikogo takiego. To też przyszli istoty duchowe i zawtórowali świętą pieśń, wieczną pieśń, która nigdy zapomniana nie będzie. Chwała na wysokości Bogu. Na ziemi pokój, a w ludziach będzie dobre upodobanie. Jeżeli dobre upodobanie, to stanie się taki czas, że ci ludzie będą wielbili Boga. Bo rzeczywiście, jeżeli ktoś będzie miał upodobanie w Bogu, a taki się będzie podobał Bogu, to będzie dawał należytą cześć i chwalę. Dalej właśnie przy narodzeniu się naszego Pana. Jak czytamy w tym samym rozdziale, a zaraz w 20 wierszu jest powiedziane, Wrócili się pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga. Ze wszystkiego, co słyszeli, widzieli, tak jak im było powiedziane. Pastuszkowie, które poszli, zobaczyli. No cóż tam zobaczyli? Dzieci urodzone, żłobie położone, biedni ludzie wstające. Cóż oni widzieli? Ale tam nie tylko oni widzieli to, ale usłyszeli, że nie tak dawno, krótko przed wami, potęga niebieska przyszła, mnóstwo wojsk anielskich przyszło i zaśpiewali chwała na wysokości Bogu. No, w ludziach dobre upodobanie, a na ziemi pokój będzie. I to wszystko pasterze później, kiedy się dowiedzieli, kiedy co widzieli i słyszeli, to jest powiedziane, wracali się, wrócili się, wielbili i chwalili imię Boże. W dalszym ciągu jest powiedziane w tym samym rozdziale od 28 wierszu, wtedy on, to jest pewien prorok w tym czasie żyjący, imieniem Symeon, człowiek bardzo świętobliwy, a 8 zaraz dnia po narodzeniu naszego Pana, kiedy wedle zwyczaju przeniesiono jego do świątyni, aby został obrzezany, to jest powiedziane, wtedy on wziąwszy na ręce swoje, chwalił Boga i mówił. Co mówił? Teraz puszczę sługę Twojego, Panie, według słowa Twojego w pokoju. Mogę spokojnie teraz umierać. Gdyż oczy moje oglądały zbawienie Twoje, światłość ku objawieniu poganom, a chwalę ludu Twego Izraelskiego. Dlatego też, drodzy braterstwo właśnie, iż nawet przy narodzeniu się naszego Pana imię Boże było zostało wychwalone. Cieszyli się aniołowie z tego, cieszyli się pasterze z tego, cieszyli się prorocy z tego w postaci Symeona i czcili, wielbili imię Boże, że nadeszła taka sposobna chwila, nadszedł ten wspaniały czas, gdzie zbawienie przybliżyło się do ziemi. To też, drodzy braterstwo, tutaj już jest pokazane. I jak już wspominaliśmy, całe życie naszego Pana to było w tym celu, aby przynieść chwałę imieniowi Bożemu. To też nic dziwnego, że krótko przed swoją śmiercią, wtedy, kiedy jeszcze największe zniósł pokusę na Zbawicie jest Chrystus, dokonał największego w swoim życiu i tutaj na ziemi, kiedy mógł samego siebie zwalczyć. A kiedy widzimy umógł, nawet tego, który był jego zdrajcą, umyć mu nogi, nawet kiedy mógł tego zdrajcę napomnąć, a kiedy ten zdrajca już odszedł, to jest sprzedawać naszego Zbawiciela, to Chrystus tam takie zdanie powiedział. W Ewangelii Świętego Jana 13 rozdziale od 31 wierszu. A gdy wyszedł, Judasz rzekł, Jezus, teraz jest uwielbiony Syn Człowieczy, a Bóg jest uwielbiony nim. Teraz się stał. Bo jeszcze do tej pory jako istota święta doskonała, znając wszystko, co najdrobniejsze szczegóły, co Judasz myślał w każdej chwili, kiedy za nim chodził, a mieć takiego zdrajcę koło siebie, to nic dziwnego, że nieraz wnętrzności się mogły poruszyć i w oczy mu wypowiedzieć, kim on jest. A jednak Jezus okazywał miłość. Do ostatniej chwili ratował jeszcze tego zgubionego człowieka. A kiedy już nie było innej rady, kiedy jeszcze mu przebaczył do ostatniej chwili, a podał sztuczkę chleba, bo w Starym Testamencie to był taki zwyczaj. Zwaśnione osoby ze sobą, kiedy jeden drugiemu podał sztuczkę chleba, omoczywszy w soli, tam gdzie się sól znajdowała, albo jakimś sosie, to znaczy się nastąpiło znów przymierze pokoju. Judasz przyjął, ale i tak nie nastąpiło przymierze pokoju. Chrystus ze swojej strony pokazał już wszystko, że on mu daruje. Że on chciałby jak najbardziej jego kochał do śmierci, ale kiedy ten wyszedł, to powiedział, teraz jest uwielbiony Syn. Naprawdę, teraz ja pokonałem swojego największego nieprzyjaciela i wroga, a ja jednak mogę milować. A Ojciec jest uwielbiony we Synu. A ponieważ Bóg uwielbiony jest w Nim, w Chrystusie, Tak, mówi tak. Wtedy też Bóg uwielbi sam sobie, uwielbi sam sobie i wnętrze uwielbi Go. Tak, drodzy braterstwo, życie Chrystusa było jedynym, jednym wielkim pasmem nacechowanym czci i wielbienia Ojca Niebieskiego. No nie myślę, żeby ktoś z nas krótko przed swoją śmiercią, tak jak Chrystus Pan powiedział, teraz Ojciec jest uwielbiony we mnie. On to mógł powiedzieć, ale my chyba nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć. To też nic dziwnego, że właśnie jeszcze raz wracamy się z tej modlitwy arcykapłańskiej. Modlę się takimi słowami w 17 rozdziale Ewangelii Jana, a 4 wierszu. Jam Cię uwielbił na ziemi i dokończyłem sprawę, któraś mi dał, aby ją uczynił. Ja Cię uwielbiłem na ziemi. Przyniosłem rozgłos i chwałę dla Twojego imienia. Tak, drodzy braterstwo, życie Chrystusa wyglądało. Życie naszego Pana było nacechowane wielbieniem Boga. Kto patrzył się na Chrystusa, ten widział odbicie ojcowskie. Nie mógł sobie bardziej wyobrazić Boga inaczej, kiedy się patrzył na twarz naszego Ojca. I sam nawet Pan Jezus powiedział takie zdanie, ja to czytamy, mówi tam. Kto widzi mnie, widzi onego, który mnie posłał. Niektórzy na tej postawie zbudowali, że Jezus, kiedy był na ziemi, był Bogiem. Nie. Pan Jezus nie miał tego na myśli. Tylko jestem żywym odbiciem mojego Ojca. Ja swoim życiem reprezentuję Jego sprawę. Ja widzimy w tych przymiotach, które Ojciec posiada, ja też tak samo je posiadam. Bo i Chrystus posiadał mądrość boską, posiadał sprawiedliwość, miłość i moc i to wszystko w życiu Jezusa było pokazane. Dlatego też On swoim życiem, jak już powiedzieliśmy, czcił i wielbił imię swojego Ojca Niebieskiego. To było treścią Jego życia. Ażeby żyć tylko i wyłącznie na chwałę Bożą. Ażeby mógł przynosić rozgłos Bogu swoim świętym życiem. I swoim świętym życiem Chrystus Pan przyniósł chwałę swojemu Ojcu. Gdyby nie On i nie Jego pierwsze przyjście na ziemi, my byśmy Boga dokładnie też nie rozumieli. Nie mielibyśmy wytoczonego wzoru, z kogo brać przykład. I chociażby ktoś bardziej opisał, widzimy, przymioty boskie, jednak nie bylibyśmy w stanie tego zupełności zrozumieć. Lecz kiedy i teraz nasz Pan był, żył i On nam dał piękny przykład, abyśmy tak samo my Jego naśladowali. Dlatego też widzimy, nazywamy się naśladowcy naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jezus za swojego pierwszego przyjścia nie tylko wielbił imię Boże w tym swoim życiem, że przyniosło to rozgłos i my z tego życia wzięliśmy sobie lekcję. Ale tak samo, drodzy braterstwo, widzimy, jak już powiedzieliśmy, usprawiedliwił imię Boga, narody pogańskie nie znali Boga, nie rozumieli Go i myśmy takimi kiedyś byli i większość ludzi dzisiaj, które Jego nie rozumie. W Jezusie Chrystusie możemy dopiero wziąć przykład, w jaki sposób czcić i wielbić i rozumieć naszego Ojca Niebieskiego. Ale druga rzecz, że jeszcze uwielbił Ojca w tym, że zakon, który był dany narodowi izraelskiemu, który żaden nie był w stanie go zachować i nikt nie zachował, i tak jak apostoł Paweł powiedział, zamiast przynieść chwałę Bogu, to przez to samo przyniosło lżenie imienia Bożego. Żydzi lżyli, poganie lżyli. Cóż ten was zakon? No i co z tego, żeby Bogu służycie? No i co z tego? No i co z tego? Tak samo grzeszycie, tak samo umieracie. Widocznie ten Pan Bóg wasz jakiś jest niedobry lub coś podobnego. To Chrystus znów w tym miejscu uwielbił Ojca. Uwielbił Jego prawo, które do tej pory było przez wszystkich potępiane. Bo czytamy to, iż powiedział prorok Izajasz. Kiedy czytamy proroka Izajasza w 42 rozdziale, a 21 wierszu, mój tam. Pan go sobie upodobał dla sprawiedliwości swojej. Jest to mowa o nikim innym, tylko naszym Panu Jezusie Chrystusie. Uwielbił go zakonem i sławnym go uczynił. No, wyglądałoby z tego, że sławnym uczynił naszego Pana, uwielbił go zakonem. Lecz nowe tłumaczenie Pisma Świętego ten werset bardziej dokładnie mówią. że zakon został uwielbiony. Została mu dana należna cześć przez Jezusa, którego zachował i wypełnił ten zakon. Nowe Brytyjskie mówi, aby jego zakon był wielki i sławny. No bo do tej pory zakon niczego do doskonałości nie przeprowadził, tak mówił apostoł Paweł. Niczego do doskonałości nie przeprowadził. I gdyby teraz nie Chrystus tam przyszedł na ziemię, to by zakon nie miał żadnej sławy, nie okazałby się wielkim, nie okazałby się sławnym. I wszyscy by ludzie, tak samo może i my jako chrześcijanie, nie znając tego, potępialibyśmy niewłaściwie, niemądre, by to, ludzie mówią, prawa boskie. Nieżyciowe prawa boskie, jeżeli człowiek nie jest w stanie zachować, to po co te prawa są dawane? To są mądre i życiowe prawa boskie, tylko są doskonałe. Dla tych ludzi, którzy są ludźmi doskonałymi, istotami doskonałymi, i Chrystus Pan przez swoje życie zakon uczynił sławnym. Biblia tysiąclecia mówi okazać wielkość i wspanialość prawa Chrystus pokazał przez swoje życie. I tutaj zostało to dokonane przez życie i śmierć naszego Pana. Umarł za Adama i za cały rodzaj ludzki, umierał tak samo i za naród izraelski. Za Żydów, które pod potępieniem zakonu jeszcze dodatkowo na siebie ściągnęli dodatkowo karę. I w życiu Jezusa imię Boże zostało wychwalone, uwielbione. Jezus żył tylko i wyłącznie dla chwały Bożej. I było jego wielkim pragnieniem, aby oddać należną mu cześć i chwalę. Dlatego też często jego takie wyrażenie było, bo cokolwiek się jemu podoba, to ja zawsze czynię. Uwielbienie odbywa się i przez Kościół Chrystusowy. I drodzy braterstwo od nas jest wymagane od chwili naszego poświęcenia się, abyśmy czcili i wielbili imię Boże. Ale ktoś może powiedzieć, w jaki sposób? Czy tylko może swoimi słowami? W jaki sposób my jako ludzie biedni, niedoskonali? My jako ludzie, które tak samo jesteśmy przywiązani do rzeczy ziemskich, do naszych prac, obowiązków, w jaki sposób my możemy czcić i wielbić imię Boże? Otóż tą tajemnicę zdradził nam Chrystus Pan, kiedy powiedział w Ewangelii Świętego Jana 15 rozdziale, a 8 wierszu. Ten będzie wielbiony Ojciec mój, kiedy obfity owoc przeniesiecie i staniecie się co? Uczniami moimi. Tego będzie Ojciec zadowolony, imię Boskie na pewno będzie wielbione, kiedy obfity owoc przeniesiecie, kiedy będziecie moimi uczniami. Drodzy braterstwo, ta druga część, która Pan Jezus powiedział, jakby późniejszą część. Najsamszy powiedział owoce obfite przynieść, a później powiedział, kiedy będziecie uczniami moimi. Może uczniem Chrystusowym wielu z nas jest. I stanąć się uczniem Chrystusowym, to zdawałoby się no taka wielka sprawa, taka wielka rzecz. No nie. Poddać się, dać się zanurzyć w wszechwodny i już się jest czym?
Ucznie, to nie.
To jeszcze nie żadne uczniostwo Chrystusa. Uczeń Chrystusa wtedy dopiero będzie i wtedy dopiero będzie. Chrystus się nie pomylił. Bo Bóg powiedział, kiedy będziecie uczniami moimi i przyniesiecie co? Owoce. Odwrotne zdanie. Chrystus był doskonały, On się nie pomylił. Kiedy obfity owoc przyniesiecie, a będziecie uczniami. Ci dopiero będą i są prawdziwymi uczniami, którzy przynoszą obfite owoce. Ale jakie owoce? Owoce Ducha Świętego, o których mówi nam apostoł Paweł w liście do Galatu w 5 rozdziale, 22 wierszu. Ale owoc Ducha jest miłość. Jeżeli pomiędzy wami braterstwo będzie miłość, jeżeli pomiędzy nami ta miłość będzie wielka i potężna, już jest owoc pewien. Jeżeli będzie wesele, pokój, nieskwapliwość, dobrotliwość, dobroć, wiara, cichość czy myśliwość. A ni razu nie jest powiedziane, żeby ten owoc był, jak najwięcej będziecie chodzić od domu i do domu głosić Ewangelię. Apostoł Paweł to nie powiedział. Chociaż sam takim był, który głosił Ewangelię. Uważał ważniejszymi owocami Ducha Świętego, chociaż tamtych też nie ignorujemy, Ale to są te rzeczy. Miłość, wesele, pokój, nieskwapliwość, nie być narwanym, nie zakłócać spokoju nikogo, nie być nerwowym człowiekiem, mieć dobrotliwość do wszystkich ludzi, uprzejmość, dobroć, wiara, cichość, szczęśliwość, to dopiero tacy będą uczniami Chrystusowymi, jeżeli takie owoce posiadamy. I z tego, drodzy, braterstwo, jeżeli te owoce są owoce Ducha Świętego, a nie tylko, że są, bo może być miłość, ale może ta miłość być jaka? Nie prawdziwa, tylko nieobfita miłość może być. Nieobfita miłość może być. Braterstwo, pamiętają, w jednej mannie to brat Rosja nawet powiedział tak. Taka nieuprzejma modlitwa, taka miłość nieobfita. Panie, błogosław mnie, moją żonę, mego syna, jego żonę, nasz czworo, a więcej? Więcej nie chodzi. Miłość nie możemy powiedzieć. Są dzisiaj niektórzy z bólem serca, mówimy chrześcijanie, które się nie gromadzą razem, które mówią, mi w domu dobrze jest. Ja się z domu, z żoną buduję. Mają miłość, tylko że to jest nieobfite. To nie jest owoc obfita. Chrystus tam powiedział, jeśli obfity owoc przyniesiecie. Czy tak samo weźmiemy o wierze, czy weźmiemy o innych tych owocach, jak pokój, nieskwapliwość, inne rzeczy, to wszystko ma być bardzo, owoce mają być obfite. Jak nasz Pan modlił się, aby imię Boże było uwielbione, tak nauczył i nas się modlić, naszym pragnieniem takim powinno być. Jezus nie uczył swoich naśladowców modlić się za pierwszego przyjścia, ale oni Jego podpatrywali. Widzieli, jak sam na sam się modlił, odchodził na górę, modlił się. Pewnego razu przyszli do Niego, Panie, naucz nas modlić. Przecież my tak samo chcemy do tego Ojca się modlić. A jeżeli chcecie, to ja was nauczę. Mówcie, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, i następnie co? Święć się imię. Modlitwa to jest nasze wewnętrzne pragnienie. Wyrażajcie to przez swoje życie, przez swoje pragnienie, przez swoje modlitwy, aby imię Boże święciło się po całej ziemi. Bo ja to takie posiadam pragnienie. Ja bym to chciał, żeby nie was garstka tak mała koło mnie była, żeby wszyscy ludzie tak chwalili i czcili mojego Ojca, jak ja czcię. To było marzeniem Chrystusa. Tak, drodzy braterstwo, i nasze powinno być wielkim pragnieniem i marzeniem, żeby nie tak nam z nas mało ile jest, tylko żeby wszyscy ludzie takimi byli. Takim pragnieniem było apostola i Paula. Kiedy widzimy, stanął przed Agrypą, więzień, w kajdanach zakuty, no i Agrypa chce coś słyszeć od tego dziwnego więźnia, bo został aresztowany. Ale za co on został aresztowany? Zabił kogo? Nie. Okradł kogo? Nie. Zbluźnił komuś? Nie. I wszystko, co się pytał, to nie. Prawo rzymskie nie może takiego. A jeżeli królu chcesz, to ja ci go przyprowadzę. No i wtedy, drodzy braterstwo, kiedy stanął, Paweł zakuty w kajdanach i głosi Chrystusa, że za Chrystusa on nie stał się więźniem. A kiedy widzimy tego zapalu, tego głoszenia, im bardziej mówi, to więcej twarz jego rozpromieniała się, to mówi, mało byś mnie nie namówił, że ja bym się stał chrześcijaninem. Nie, odejdź ode mnie. Tak, dałby Bóg, żeby nie tylko ty, ale i wszyscy byli takimi, jakim ja. Tylko, żeby nadszedł taki czas, żeby nie musieli nosić tych kajdanów. Tak, drodzy braterstwo, to było pragnienie, jak już powiedzieliśmy, naszego Pana, pragnienie apostola Paula, pragnieniem i ludu Bożego powinno być. Żeby jak najprędzej nadeszła ta chwila, żeby tak było. Ale ktoś powinien, jak będziecie tak stali, siedzieć w kącie, znajdzie ta chwila, wyruszyć świat i mówić ludziom. I tak będzie. Нет. Иисус мил, Отче, увербий ты имя Твое. Нех там через Тебе властивый час надойдет. Так и в нашем прагнении повинно быть, чтобы этот властивый через Бога час назначенный, как найпрендзей был и стался, а тогда он будет сделан. Мамы так само вербить не только, дорогие братерство, через наше житие. Przez te owoce, bo to są pierwsze i na pewno są potrzebne, bo tak Chrystus Pan powiedział i tego kwestionować nie możemy, wtedy będzie lubiony Ojciec Wasz, kiedy obfity owoc przyniesiecie. Lecz i przez nasze mowy ma być Ojciec wielbiony imię Boże. Bo czytamy słowo apostoła Piotra w 4 rozdziale, 1 liście, a 11 wierszu mój tak. Wtedy kto mówi, niech mówi jako wyroki Boże. Jeśli kto posługuje, niech to czyni jako siłę, której Bóg dodaje. Aby wszystkim chwalony był Bóg przez Jezusa Chrystusa, któremu nie będzie chwala i panowanie na wieki i wieku. Jeśli ktoś coś mówi, to niech mówi jako wyroki Boże. Żebyśmy od siebie nie dodawali, żebyśmy nie wpadali w jakiś trans, objawienia nasze lub coś podobnego. Tylko powiadajmy, jako wyroki Boże. A jeżeli ktoś coś mówi, to niech mówi jako z Ducha Bożego dalej dodaje. Aby wtedy przez Jezusa Chrystusa był wielbiony Bóg. Nasze słowa mają być pochodzić właśnie jako wyroki Boże, zapisane w Starym Testamencie, przez proroków, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez świętych apostolów. To powinno być treścią naszego życia i naszych kazań, które my powinniśmy głosić. Kiedy Kościół zostanie już uwielbiony, drodzy braterstwo, na ziemi pozostanie jeszcze klasa wielkiego grona, kiedy oni wybielą szaty swoje, bo dzisiaj, które mają splamione te szaty, oni nie czczą imienia Boga. Oni imieniu Bożemu nie przysparzają swojej chwały. I w takim, czy to z Bożym, czy w takiej rodzinie, czy każda jakaś istota, nie mam prawa do niczyjego serca zaglądać, mnie nie wolno, ja sam swojego serca dokładnie nie znam. Ale gdybyśmy byli ludźmi chlupliwymi, gdybyśmy ludźmi nie umieli sobie w zgromadzeniu żyć, swoimi domami, żonami, rodzinami i tak dalej, niech to tym samym nie przynosimy chwały imieniu Bożemu. Ludzie się patrzą, powiedzą, jak oni tak żyją, także widoczny ten Pan Bóg. Cała ich ideologia jest taka. To też od nas jest wymagane święte życie naszego Pana Jezusa Chrystusa. No na pewno, że znajdą się ludzie, coś nam zarzucą. Na pewno tak się znajdzie, bo my nie jesteśmy niedoskonali. A nawet gdybyśmy byli doskonali, to by nam ludzie też zarzucili coś, czy by nie zarzucili. Czy wtedy by już nie zarzucili? Zarzuciliby też. Bo Chrystus był doskonały, a czemu nie zarzucali? Ale to już zarzucali złośliwie, świadomie zarzucali zło. A jeżeli by ktoś o nas świadomie coś mówił złego i powiedział, że ten kopak to i to robi, a ja bym był przekonany, że ja tego nie robię, niech on sobie mówi. On świadomie grzeszy. Ale gdyby rzeczywiście powiedział, że ja tak robię, to nie tylko, że ja sobie chwały nie przynoszę, ale ja nie przynoszę chwały tak samo Bogu. Nie wielbię, nie czcie imienia Bożego. To też od nas to jest braterstwo magamy. Myślę, że tak samo jak nam jest, każdy by chciał mieć dobre imię, że mieć, widzimy, popularność w świecie. Jak inaczej się nieraz mówimy tą, w ten sposób, tak podobnie myśmy powinni swoim życiem tym bardziej przynosić popularność i chwałę naszego Ojca Niebieskiego. Czy dzisiaj ludzie zrozumieją to, czy nie zrozumieją? Ale święty apostoł Piotr w jednym miejscu powiedział, że przyjdzie taki czas, dzień nawiedzenia i wtedy dopiero ludzie docenią i powiedzą tak. Rzeczywiście, byli tacy, tak wierzyli, tak żyli, no i dlatego oni otrzymali tą chwałę. Ale jak już powiedzieliśmy, kiedy wielkie grono wybieli swoje szaty, to też będzie czciło i wielbiło Boga jeszcze tutaj na ziemi, bo napisane mamy w Księdze Objawienia 7 rozdziale 12 wierszem i tak. Mówiąc Amen. Błogosławieństwo, chwała i mądrość, i dziękowanie, i cześć, i moc, i siła Bogu naszemu na wieki wieku. I zawsze dodaje Amen, czyli więcej do tego dodać nie można. Wypełniła się pierwsza część odpowiedzi niebieskiej. Uwielbiłem, ale jeszcze pozostało do dni dzisiejszych. Druga część niespełniona, że co? Następna część uwielbienia tego odpowiedzi niebieskiej i jeszcze uwielbię. Zupełne uwielbienie odbędzie się w przyszłości w czasie tysiącletniego Królestwa Chrystusowego tutaj na ziemi. Po pierwsze, Bóg będzie wbijony przez ludzkość po skompletowaniu Kościoła. Kiedy ostatni członek wejdzie do chwały, nastąpi wtedy wesele barankowe. Wtedy nastąpi, widzimy, chwała dla naszego Boga. Chwała widzimy dla to, co Pan Bóg w planie swoim nakreślił, który przez dłuższy okres czasu może większość nawet istot duchowych nie rozumiała, a tak samo ludzie nie rozumieli. Wtedy wypełni się uwielbienie Ojca naszego niebieskiego, bo czytamy w pierwszym którym liście do Tesaloniczan, w pierwszym rozdziale, a w 10 wierszu mówi tak. Gdy przyjdzie, a był uwielbiony świętych swoich, aby się dziwnym okazał wszystkich wierzących, dlategoż uwierzono naszemu świadectwu was w on dzień. Kiedy przyjdzie ten właściwy czas, przez Boga naznaczony, kiedy komplet Kościoła już będzie w chwale. Co za wspaniała będzie to chwała, drodzy braterstwa. Co za wspaniała chwila będzie dla tych wszystkich, które tam się znajdą. Jeżeli mamy może jakoś silniejszą wiarę, to możemy sobie wyobrazić, kiedy będziemy tam u naszego Ojca Niebieskiego, kiedy tam spotkamy się z naszym Panem, w tego, któregośmy uwierzyli, z Jego świętymi apostolami, które na co dzień prawie ich mamy słowa Chrystusa, tak jakbyśmy z nimi dzisiaj żyli, lecz ich nigdy w swoim życiu nie widzieliśmy jako ludzi. Kiedy zobaczymy poprzedników naszych, które tam się już należą, kiedy widzimy, iż nastąpi uwielbienie całego Kościoła Chrystusowego, co to będzie za chwała. Rozejdzie się chwała boska po całym wszechświecie, że i tylko będzie słyszana jedna i wspaniała pieśń. Święty, święty, święty Pan Bóg Wszechmogący, który był, który jest i który przyjdzie, a wszystkie dzieła Jego są święte. Tak, drodzy bracia, jak dzisiaj, ta pieśń jest słyszana, ale tylko w sferach niebiańskich. Na ziemi tu i ówdzie jednostki to podnoszą, ale większość ludzi nie podnosi tej pieśni, a wtedy dopiero będzie ta pieśń śpiewana. Dalej imię Boże będzie uwielbione przez zbudzenie, kiedy święci prorocy powstaną na ziemi. Czyż to nie będzie chwała, uwielbienie imienia Bożego, które powstanie Abraham, Izak i inni wszyscy święci, oni dopiero będą tutaj na ziemi wspominali, jakimi oni byli. Jak oni Bogu służyli, to imię Boże będzie rozgłaszane przez nich. Tak samo przez zbudzenie całej ludzkości, gdzie dzisiaj ludzie wątpią. Gdybyśmy dzisiaj powiedzieli, poszli ludziom na cmentarz czy coś, ludzie, te wszystkie groby kiedyś zostaną zniszczone, a to uwierzą. Po 20 kilku latach miasto przyjdzie, zburzy to wszystko, na tym miejscu postawi nawet bloki. To uwierzą. Ale nie tylko w taki sposób. Te wszystkich ludzi, które są w tych grobach, powstaną ludzie. To na pewno nikt to nie wierzy. A jeżeli ktoś w to nie wierzy, to już bezcześci imię święte boskie. Bo nie wierzy Bogu, nie przyjemności Jemu chwały. Lecz kiedy nadejdzie, drodzy braterstwo, ta chwila, że ci ludzie powstaną z tych grobów, czy nie będzie to uwielbienie tego imienia Bożego? Czy ci sami, które dzisiaj nie wierzyli, a staną i powiedzą, prawdziwie święte słowo boskie były, tak? Pan Bóg kiedyś tak mówił. Byli tacy ludzie, co mówili, ale myśmy tym słowem nie wierzyli. A oto jest dowód namacalny, że dzisiaj stało się faktem dokonanym. Przez wiązanie szatana na 1000 lat imię Boże będzie uwielbione, bo jest powiedziane, że on zostanie związany. Przez ustanowienie Królestwa Bożego na ziemi chwała i rozgłos temu imieniowi Bożemu będzie się rozchodziła od końca do końca. Nie będzie tam granic ani żadnych kordonów. Nie będzie zabronione, że do naszego państwa nie wolno Biblii wieść czy coś podobnego, ale wszyscy z całym sercem, z całą, widzimy, to jest tym będą starali się czcić i dowiadywać o świętym imieniu Bożym. Przez zaprowadzenie ładu i porządku na ziemi, przez zaprowadzenie sprawiedliwości i pokoju wiecznego, którego z chwilą upadku człowieka do tej pory tego nie było. Wtedy to, drodzy braterstwo, wyjdzie głos od stolicy, a ten głos usłyszy i ziemia, i zaśpiewają takie słowa, jak zapisane mamy w Księdze Objawienia 19 rozdziale, a 5 wierszu. Wyszedł wtedy głos stolicy, mówiąc: chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy Jego, którzy Go się boicie, i mali, i wielcy. Chwalcie Boga naszego. Wyjdzie głos od stolicy, od wielbionego kościoła. Jeszcze do tej pory ten czas nie nadszedł. Dlatego też modlitwą Chrystusa było: Ojcze, uwielbij imię Twoje. Niech ten czas jak najprędzej będzie. Uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Ja to mam wszystko w planie swoim dokładnie rozrządzone. A teraz pierwsza część, jak już powiedzieliśmy, prawie przechodzi już do historii, a w niedługim czasie rozpocznie się następny czas uwielbienia imienia Bożego. Ludzkość wtedy ten wspaniały głos, głos niebios, głos stolicy podchwyci i będzie tak samo czcila imię Boże, bo jak Księdze Objawienia w 21 rozdziale, a 26 wierszu mówi tak: i wnijdy do Niego, i wniosą do Niego chwałę i cześć narodu. Do tego Kościoła, do tego Boga ludzie będą nosili chwałę i cześć narodu. Natomiast, jak nam Biblia Nowy Brytyjski mówi, wniosą do Niego chwałę i dostojeństwo narodu. Kiedy będzie ludzie czcić i wielbić Boga przez swoje usta. Natomiast, drodzy braterstwo, będą zarazem dochodzić do dostojności, do doskonałości. Swoim życiem będą szlachetnymi, szlachetnie żyć. To wtedy imię Boże przez to będzie czczone i wielbione. Dlatego też, drodzy braterstwo, jeszcze odczytamy tylko sobie dwa wersety, bo czas nasz już i tak przyciągnęliśmy. Dwa wersety, które mogą się odnosić i dzisiaj, ale tak samo się odnoszą do przyszłości. Te wersety użyjemy ze Starego Testamentu. To było pragnienie zarazem Dawida, zapisane są w psalmie. W 35 rozdziale, a 27 wierszu mówi tak: ale ci, którzy się kochają w sprawiedliwości mojej, niech śpiewają i radują się, a niech mówią ustawicznie. Niech będzie uwielbiony Pan, który życzy pokoju ludze swym. To było pragnieniem Dawida, że mówi tak: ale którzy się kochają sprawiedliwości. No, myślę, że z nas, my jesteśmy tymi, którzy się też kochamy w tej sprawiedliwości Bożej. Ale mówi tak, które mówi tak: niech śpiewają. Dzisiaj i tak samo tych 3 dni, któreśmy się tu braterstwo zgromadzili, niech pieśni płyną przed to naszego Ojca Niebieskiego. Przez nasze pieśni modlitwy, przez nasze tak samo rozważania, przez nasze kazania, to niech śpiewają, niech się raduje, radujmy się i tutaj braterstwo. I niech mówią ustawicznie dzisiaj i w przyszłości w czasie tysiąclecia. Niech będzie uwielbiony Pan. To będą wszyscy tak chcieli, żeby tylko imię boskie będzie chwalone, wielbione, mówi, które życzy pokoju dla sługi swego. A przecież Pan Bóg chce, żebyśmy żyli w pokoju, żebyśmy żyli w przymierzu z Bogiem, żeby nie było dysharmonii, żeby nie było niedomówień. To jest boskim zamiarem. Dlatego też, drodzy braterstwo, jeszcze jeden werset, psalmista Dawid powiedział, zapisany w psalmie 40, a 17, takie zdanie, które mówi tam: niech się rozradują i rozweselą w Tobie wszyscy, i dzisiaj, i w przyszłości, którzy Cię szukają i milują zbawienie Twoje, niech mówią zawsze. I to zawsze, drodzy braterstwo, żeby było pomiędzy nami. Mówmy to. A co mamy mówić? Niech będzie Pan uwielbiony. Wtedy modlitwa się naszego Pana wypełni przez nasze życie i życie to lepsze.